The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 11, a więc czas na polski program radiowy nadawany ze stacji WWGB na falach 860 Podziałki AM. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Dziś jest piątek, 22 dzień listopada, to 327 dzień bieżącego roku. Tak więc do końca pozostaje 39 dni. Słońce wzeszło o 6.53, zajdzie o 16.39, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 45 minut. Ubyło nam od dnia wczorajszego minuta i 45 sekund światła dziennego. A dziś imieniny obchodzą Cecylia, Marek i Stefan. Urodzeni 22 listopada mają umysł analityczny, odznaczają się silną wolą i krytycznym zmysłem. Z natury są szlachetni, szczerzy i uczuciowi. Z drugiej strony w ich zachowaniu jest widoczna pycha i władczość. Najlepsze życzenia kierujemy do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. W Polsce zdecydowanie zima, ale i zima zaczyna pokazywać swoje pazurki już u nas również. Dzisiaj maksymalna 41, jutro 52, pojutrze 55. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Wojna nigdy nie decyduje o tym, kto ma rację, tylko o tym, kto zostaje na górze. A powiedział to Arystoteles.
Nie pytaj mnie, lepiej nie. Będziesz żałować, że słyszałeś słowa te. Dałam ci czas. Mogłeś rozgonić chmury, co okryły nas. Bo pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samo dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię. Nie lubię scen, a przecież wiem, jakoś się musi zapiąć nasz kolejny dzień. Teraz gdy rozgonić chmury, zanim spadnie deszcz. Bo pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samo dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię. Nie spadnie żadna łza, dziś ważna jestem ja. Mam całkiem nowe sny, w których już dziś cię nie ma. Myślałeś chyba, że mój świat rozpadnie się. Wierzyłeś w swoją moc i władzę. Dziś pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samą dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię.
Ewa Bem w utworze Kocham Cię i nie kocham. A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce rośnie. Wynosi dzisiaj 4 zł 17 groszy. Ropa Brent w dół i również WTI poszły po wczorajszych notowaniach nieco w dół. 73,71 dolara ta pierwsza i WTI 69,57 dolara. Złoto w górę 2790 centów to cena za uncję. A teraz nasze kalendarium. Rok 1307, papież Klemens V ogłosił bulę, w której nakazał wszystkim chrześcijańskim władcom dokonać aresztowań templariuszy znajdujących się w ich krajach. 1497, Vasco da Gama opłynął przylądek Dobrej Nadziei. 1716, hrabina Anna Konstancja Kossel, faworyta króla Polski i elektora Saksonii, Augusta II Mocnego, została aresztowana jako zdrajczyni i następnie dożywotnie osadzona w zamku w Stopen. 1857, założono Denver w Colorado. 1918, dekretem Józefa Piłsudskiego został powołany Urząd Naczelnika Państwa, najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polski. 1919, uchwałą rządu RP Uniwersytetowi Lwowskiemu nadano imię jego założyciela, króla Jana II Kazimierza Wazy. Rok 1920, Józef Piłsudski nadał miastu Lwów Order Virtuti Militari za bohaterską jego obronę przed Ukraińcami na przełomie 1918 i 1919 roku. 1939, we wsi Nowy Wiec koło Starogardu Gdańskiego rozstrzelano 42 albo 43 Polaków, w tym dwóch duchownych, a także Niemców będących przeciwnikami nazizmu, m.in. księdza Johanna Paula Atelmana. 1950, padł najniższy wynik w historii NBA, Los Angeles Lakers, Fort Wayne Pistons 19-18. 1955, zdetonowano pierwszą radziecką bombę wodorową. 1963, w Dallas zginął w zamachu prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy. Nowym prezydentem został dotychczasowy wiceprezydent Lyndon B. Johnson. 1967, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję wzywającą Izrael do natychmiastowego wycofania się z okupowanych ziem palestyńskich. 1972, prezydent Richard Nixon ogłosił zniesienie 22-letniego zakazu podróży do Chin dla obywateli Stanów Zjednoczonych. 1985, nowozelandzki sąd w Auckland skazał na 10 lat więzienia dwóch agentów francuskiego wywiadu oskarżonych o zatopienie statku Rainbow Warrior należącego do organizacji Greenpeace. 1995, rozpoczęła się dystrybucja powszechnych świadectw udziałowych. 2001 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wydał na wniosek Rady Ministrów postanowienie o wysłaniu polskiego kontyngentu wojskowego do Afganistanu. Rok 2002. Konkurs Miss World, który miał odbyć się w nigeryjskim mieście Kaduna, został odwołany z powodu protestów przeciwko niemu w stolicy kraju Abudży, w wyniku których zginęło ponad 200 osób. Rok 2005. Angela Merkel została zaprzysiężona jako pierwsza kobieta na stanowisko kanclerza Niemiec. Rok 2017. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał dowódcę bośniackich Serbów generała Ratka Mladića na karę dożywotniego pozbawienia wolności, uznając go winnym zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkości.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS-u Zbigniewa Ziobry, przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Zbigniew Ziobro, który kilkukrotnie był wzywany na świadka przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, dotąd nie stawił się na jej posiedzeniu. Po opadach przyjdzie oblodzenie. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami dla przeważającego obszaru Polski i zaczną obowiązywać jutro i w niedzielę. Intensywne opady śniegu spowodowały, że na drogach województwa śląskiego zrobiło się niebezpiecznie. Od północy w regionie doszło do ponad 160 kolizji. Zima zawitała nie tylko do Polski. Po nocnych opadach śniegu sparaliżowana jest kolej węgierska. Nie działa system sprzedaży biletów, a niektóre pociągi są opóźnione o nawet 2 godziny. Rosja dostarczyła Korei Północnej ropę i systemy obrony powietrznej. W zamian reżim Kim Jong-una wysyła do Rosji żołnierzy, których Moskwa wykorzystuje potem na ukraińskim froncie. O transakcjach Moskwy i Pjongjang Maciej Jastrzębski.
Rosyjska redakcja BBC ustaliła, że Rosja wysłała do Korei Północnej, licząc od marca, ponad 1 000 000 baryłek ropy. Natomiast południowo-koreańskie media podały, że Pjongjang dostał od Moskwy także systemy obrony powietrznej z zapasem rakiet. Niezależni eksperci wojskowi przypominają, że w ubiegłym roku dyktatorzy Władimir Putin i Kim Jong-un podpisali strategiczny pakt o współpracy zakładający wzajemną obronę. Radio Swoboda zauważa, że na Koreę Północną zachodni świat nałożył sankcje, które m.in. dotyczą dostaw ropy. Pjongjang może kupić tylko 500 tysięcy baryłek ropy w ciągu roku. Rosja wydobywa rocznie ponad 10 milionów baryłek. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Trwają prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Członkowie KO decydują, czy poprzeć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czy szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Głosowanie odbywa się SMS-owo i potrwa do północy. Swoje głosy oddali już stronnicy obu kandydatów. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zagłosował na Rafała Trzaskowskiego, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha na Radosława Sikorskiego.
Formalnością stanie się zadość. Jeśli Państwo pozwolą, zasłonię numer telefonu. Ona głosuje na Rafała Trzaskowskiego, na jedyneczkę i poszło. Mieliśmy dwóch świetnych kandydatów, mamy nadal. Do 24 będzie trwało to głosowanie. No i po prostu niech wygra lepszy.
Przed chwilą oddałem swój głos na Radosława Sikorskiego. Urząd prezydenta i prezydent to przede wszystkim polityka międzynarodowa i zwierzchnik sił zbrojnych. Radosław Sikorski jest najdłużej urzędującym w historii ministrem spraw zagranicznych, byłym ministrem obrony narodowej, ma wszelkie atrybuty do tego, żeby pełnić urząd prezydenta Rzeczpospolitej.
A nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta będzie znane jutro. Zawód nauczyciela nie może być opłacany niżej niż przeciętne wynagrodzenie, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w 43. Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zadeklarował szybsze prace nad obywatelskim projektem dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli. Zakłada on powiązanie wynagrodzeń z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Zobowiązuję się dzisiaj, że przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki. Będziemy negocjować pewne aspekty w tymże projekcie. Wiadomo, projekty są po to, żeby dać pewien punkt wyjścia do poważnej rozmowy.
Premier zaznaczył, że obowiązkiem państwa jest utrzymanie polskiej szkoły i zawodu nauczyciela na najwyższym poziomie. Pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela podpisało się ponad 250 tysięcy osób. Prace nad nim ruszyły w Sejmie w styczniu. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych skierowała w sumie 10 zawiadomień o możliwości popełnienia 25 przestępstw przez 19 osób, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego oraz byłego wicepremiera Jacka Sasina. Kilkumiesięczną pracę posłów Komisji Śledczej podsumowała w Sejmie jej przewodnicząca Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej.
Obóz Zjednoczonej Prawicy zamierzał za wszelką cenę przeprowadzić wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polski w sposób, który mógł ograniczyć, a nawet pozbawić kilku milionów obywateli czynnego prawa wyborczego. Przeprowadzić wybory, które byłyby przeprowadzone w sposób naruszający konstytucyjne zasady i podstawowe zasady demokracji. Z uwagi na ówczesną sytuację wynikającą z epidemii COVID, rzeczywistą kampanię mógł prowadzić tylko jeden kandydat, prezydent Andrzej Duda.
Na 28 posiedzeniach Sejmowej Komisji Śledczej przesłuchano w sumie 31 osób, w tym 29 świadków i dwoje biegłych. Przyszła administracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa planuje podjęcie działań odwetowych wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. To związane z wydaniem nakazów aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu i byłego ministra obrony tego kraju Joava Galanta, pisze portal Times of Israel. Sankcje miałyby objąć głównego prokuratora Karima Khana oraz sędziów, którzy wydali nakazy. Tymczasem premier Węgier Viktor Orban zaprosił izraelskiego premiera do Budapesztu mimo nakazu aresztowania polityka. Budapeszt nie ma zamiaru uznawać decyzji sędziów z Hagi.
Zaproszenie do przyjazdu na Węgry ma zostać wysłane do Tel Awiwu jeszcze dzisiaj. Viktor Orban był o tę sprawę pytany w wywiadzie dla publicznego węgierskiego radia. Skrytykował nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu i byłego izraelskiego ministra obrony Joava Galanta za zbrodnie wojenne. Na ten temat mogę powiedzieć tylko jedno. Decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego jest skandaliczna, bezczelna i cyniczna, powiedział Orban w Koszut Radio. Węgierski premier uważa, że wystawienie międzynarodowego nakazu aresztowania za izraelskimi politykami jest decyzją polityczną. Na Węgrzech ma im nic nie grozić i mogą tu prowadzić negocjacje dotyczące przywrócenia pokoju na Bliskim Wschodzie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
Czy architektura ma swoją datę ważności? To pytanie zainicjuje dyskusję na temat architektury PRL. Odbędzie się ona w Warszawie w ramach festiwalu Niewinni Czarodzieje, którego inspiracją w tym roku jest serial 40-latek. Będzie m.in. mowa o dworcu centralnym, który budował tytułowy bohater serialu inżynier Stefan Karwowski, a spotkanie prowadzi historyczka sztuki i współautorka projektu Tu było, tu stało Patrycja Jastrzębska.
Niektórzy o niej mówią jako architekturze siermiężnej, z czym się absolutnie nie zgadzam. To architektura bardzo lekka, niewiele jej do pewnej eteryczności nawet brakowało.
Ekspertka podkreśla, że czasem wystarczy odremontowanie i odświeżenie budynku. Wczoraj Dniepr, dziś Sumy stały się celem ataku rosyjskiej armii. W wyniku uderzenia dronów w dom wielorodzinny zginęły 2 osoby, a co najmniej 12 jest rannych. Władimir Putin w niedawnym wystąpieniu telewizyjnym chwalił się nowymi rakietami, zapowiadał ataki na Ukrainę oraz straszył Zachód odwetem.
Rakieta, o której mówił Władimir Putin, ma się nazywać Oresznik i dopiero jest testowana. Ekspert wojskowy Bohdan Donice nie ma pewności, czy rzeczywiście Rosja użyła rakiety międzykontynentalnej i to jeszcze nowego typu, jednak tłumaczy, że takie rakiety z uzbrojeniem konwencjonalnym są mniej efektywne niż klasyczne rakiety bojowe. Wykorzystywanie takich rodzajów uzbrojenia skierowane jest na zwrócenie uwagi Zachodu. Jeśli mówimy o przeciwdziałaniu takim rakietom, to Zachód ma cały arsenał odpowiednich środków do zwalczania międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że amerykańska baza tarczy antyrakietowej zlokalizowana w Polsce w miejscowości Redzikowo została wpisana przez Moskwę na listę priorytetowych celów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Ustalenie wspólnej strategii wobec Ukrainy i przygotowanie na plany administracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych to, zdaniem prezydenta Warszawy, priorytety przyszłotygodniowego szczytu państw skandynawskich, państw bałtyckich i Polski. Spotkanie organizuje premier Tusk. Kandydat w prawyborach na kandydata na prezydenta Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, mówił rano w Trójce, że jakkolwiek zakończy się wojna wywołana przez Kreml, musi to być po myśli Ukraińców.
Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Putin sprzedał rezultat tego, co się stanie, jako swój sukces, bo to osłabi wszystkich. To osłabi również Stany Zjednoczone. Gdyby było takie wrażenie, to wszyscy nasi wrogowie na całym świecie interpretowaliby to jako naszą słabość. I ten kruchy ład geopolityczny by się zaczął łamać w wielu innych miejscach. Ja myślę, że Trump to rozumie.
Tę część informacji przedstawiła Agnieszka Drost.
Jesteś tylko głosem, ja czasem z tobą usnę, ty kiedy się obudzę. Radio moja miłość, mój muzyczny świat, w świadomości wyłom, wiadomości skład. Radio moja miłość, nawet koszę snu, tak nam się złoży. Piękne rozdwojenie jaźni, czy to tobą jestem ja? Dla mnie, czy też we mnie grasz? Radio moja miłość, nawet w porze snu, nawet gdy pochyło, radio I love you. Jesteś moją kawą, ja chcę ci coś powiedzieć, ty z moim SMS-em. Radio moja miłość, mój muzyczny świat, w świadomości wyłom, wiadomości skład. Radio moja miłość, nawet w porze snu, tak nam się złożyło. Radio I love you.
zmarły już Felicjan Andrzejczak. Radio Moja Miłość. Wracamy do wiadomości. Angela Merkel ujawnia słowa Putina sprzed lat. Już wtedy planował wojnę. W swoich wspomnieniach Merkel twierdzi, że decyzja Putina o rozpoczęciu wojny w Ukrainie w 2022 roku zbiegła się w czasie z jej odejściem z urzędu. Nie zawsze będziesz kanclerzem, a oni będą chcieli przystąpić do NATO. Cytuję rzekome słowa Putina w książce i chcę temu zapobiec, dodał przywódca Rosji. Władimir Putin planował inwazję na Ukrainę po mojej rezygnacji z urzędu, aby zapobiec przystąpieniu tego kraju do NATO, napisała była kanclerz Niemiec Angela Merkel w swoim pamiętniku. W swojej autobiografii Angela Merkel wyjaśnia m.in. swoje stanowisko wobec Ukrainy i Rosji. Tłumaczy m.in. dlaczego w 2008 roku nie zgodziła się na przyznanie Ukrainie i Gruzji statusu krajów kandydujących do NATO. Twierdzi, że obawiała się militarnej odpowiedzi ze strony Rosji. Przyjęcie nowego członka powinno przynieść nie tylko jemu większe bezpieczeństwo, ale także NATO, pisze Merkel. Była kanclerz Niemiec uważa za iluzję, że członkostwo w NATO zapewniłoby Ukrainie i Gruzji ochronę przed agresją Putina. Jej zdaniem nie byłoby tak, że status ten miałby odstraszający efekt, a Putin biernie zaakceptowałby rozwój wydarzeń. W rezultacie na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku Gruzji i Ukrainie nie przyznano statusu członkowskiego. Merkel wielokrotnie spotykała się z Władimirem Putinem. W swojej książce wspomina m.in. jego wystąpienie na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa 10 lutego 2007 roku. Odebrała go wtedy jako ktoś, kto, cytuję, kto zawsze miał się na baczności, by nie być źle traktowanym i zawsze był gotowy do walki, włączając w to gry o władzę. Angela Merkel pełniła funkcję kanclerza Niemiec w latach 2005-2021. Była wielokrotnie krytykowana za swoją ugodową politykę wobec Rosji. Matt Gaetz wycofał swoją kandydaturę. Powodem były oskarżenia o stosunek seksualny z nieletnimi oraz zażywanie narkotyków. To pierwsza polityczna porażka Trumpa po wygranych przez niego wyborach prezydenckich. Matt Gaetz konsekwentnie zaprzecza zarzutom o seks z nieletnimi podczas imprez, na których zażywano narkotyki. Prokuratura wcześniej nie zdecydowała się na postawienie mu zarzutów. Jednak Komisja Etyki Izby Reprezentantów przygotowała raport, w którym co najmniej dwie kobiety zeznały, że widziały go w takich sytuacjach. Rachunki z aplikacji Venmo dowodziły, że przelewał pieniądze wielu kobietom. W obliczu narastającego skandalu i sprzeciwu wielu senatorów republikańskich, Gaetz wycofał swoją kandydaturę. Donald Trump natychmiast wskazał innego kandydata, prokurator generalną Florydy Pam Bondi. Kandydat Donalda Trumpa na stanowisko prokuratora generalnego Gaetz nie jest jedynym kandydatem do urzędu Donalda Trumpa, na którym ciąży podejrzenie o nadużycia seksualne. W ostatnich dniach wyszły na jaw, że kandydat na szefa Pentagonu, Pete Rexet, zapłacił za milczenie kobiecie, która oskarżyła go o gwałt. Sam Trump został skazany przez ławę przysięgłych za napaść seksualną na pisarkę E. Jean Carroll w latach 90. Ukraiński generał. Rozpoczęła się trzecia wojna światowa. W 2024 roku możemy absolutnie mówić, że rozpoczęła się trzecia wojna światowa, powiedział generał Walery Załużny, były naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, obecnie ambasador Wielkiej Brytanii, w czasie wręczenia nagród Ukraina Prawda 100. Dodał, że to, co tak długo było oczekiwane, już się zaczęło. Walery Załużny uważa, że to już nie jest wojna między Ukrainą a Rosją. przypomniał, że Korea Północna włączyła się do walk w obwodzie kurskim. Chiny dostarczają Rosji technologię używaną w rakietach, a Iran sprzedaje Putinowi drony Shahid. Wielu wojskowych się zgodzi. Wszystko to są oznaki wojny światowej i świat musi się na to przygotować, stwierdził generał. Ostrzegł, że co tak długo było oczekiwane, już się zaczęło. Ale chcę powiedzieć, że sam Bóg daje szansę nie tylko Ukrainie, ale całemu światu, aby mieć czas na wyciągnięcie właściwych wniosków, dodał Załużny. Zaapelował do państw Zachodu o większe zaangażowanie oraz wsparcie Ukrainy. Jego zdaniem tylko te działania mają pozwolić na utrzymanie konfliktu na terytorium walczącego kraju, a kraje Zachodu według niego tego nie rozumieją. Podobne zdanie co ukraiński generał ma przywódca Rosji. Według Putina konflikt na Ukrainie przybrał już charakter światowy ze względu na to, że państwa zachodnie wyraziły zgodę na atakowanie ich pociskami terytorium Rosji. Nie można używać broni dalekiego zasięgu na terytorium Federacji Rosyjskiej bez pomocy specjalistów z krajów, w których została wyprodukowana. To oczywiste, powiedział Putin. Podkreślił, że rosyjskie wojsko z powodzeniem odparło ataki przy użyciu rakiet amerykańskich i brytyjskich bez ofiar i poważnych szkód. Władimir Putin nie wykluczył 4 użycia nowych rakiet przeciwko krajom, które pozwoliły Ukrainie atakować swoimi pociskami terytorium Rosji. Oznajmił, że Moskwa jest gotowa na wszystkie scenariusze w tym konflikcie. I jeszcze jedna pilna informacja. W niedzielę o godzinie 16 w Krakowie odbędzie się obywatelskie spotkanie z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w trakcie którego zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia kandydata bezpartyjnego na prezydenta, poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Według doniesień medialnych kandydatem PiS ma być prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Rzecznik PiS poinformował, że spotkanie odbędzie się w sali Sokoła, miejscu, jak podkreślił, cytuję, historycznym i szczególnym dla szerokiego środowiska polskich patriotów. Przekazał też, że decyzja dotycząca poparcia bezpartyjnego kandydata na prezydenta została zarekomendowana przez powołany do tego zespół na mocy decyzji Komitetu Politycznego. To początek naszej wspólnej, wielomiesięcznej drogi, ciężkiej pracy i współpracy tych wszystkich, którzy sprawy naszej ojczyzny nie są obojętne. To czas solidarności i jedności, bo tylko w ten sposób możemy budować pomyślną przyszłość Polski, oświadczył Bochenek. Teraz zapraszam Państwa na dziś nieco krótszy rozdział powieści Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 132. Pod koniec tygodnia Stanley zrozumiał, że pokój ma także złe strony. Ulice Waszyngtonu roiły się od świętujących, którzy z radości upijali się, co zamieniało 10-minutowy spacer w godzinną mordęgę lub zgoła go uniemożliwiało. Isabel skarżyła się, że iluminacje w większości domów i gmachów publicznych przyprawiają ją o ból głowy, choć nie rozumiał, dlaczego miałoby jej to przeszkadzać, skoro niemal nie wychodziła z domu i widziała niewiele z tego, co działo się w mieście. Niepokoiły go i drażniły trwające przez całą noc głośne wybuchy sztucznych ogni, bijące dzwony, niekończące się przemarsze, parady, gwizdy i niekontrolowana radość białych i czarnych typów spod ciemnej gwiazdy włóczących się w nawet najlepszych dzielnicach miasta. A do tego dochodziła napięta atmosfera wokół Stantona i jego ciągłe obawy, że istnieje spisek mający na celu zabicie generała Granta czy prezydenta. Jeśli weźmie się to wszystko pod uwagę, można sobie wyobrazić, jak fatalny tydzień przeżył Stanley. Stanton chciał się z nim spotkać, by omówić cały szereg spraw związanych z jego odejściem z Departamentu Wojny i objęciem nowego stanowiska, które załatwił mu Wade. Stanley był gotowy ze wszystkimi dokumentami w piątek o 9 rano, lecz okazało się, że sekretarz jest zbyt zajęty. Na 11 wyznaczono posiedzenie rządu. Udał się więc do Białego Domu i przez kilka godzin nie mógł opuścić departamentu. Był głodny i w złym humorze, kiedy wreszcie został poproszony do biura sekretarza. Nawet teraz ten dzielny człowiek w okrągłych okularach z naperfumowanymi bokobrodami nie przestał wyrażać obaw i lęków, pewien, że zamach wisi w powietrzu.
Państwo Grantowie nie idą dzisiaj do Forda. Dobre i to.
Do Forda? Powtórzył Stanley, trochę na wszystko zobojętniały z powodu zmęczenia.
Stanton zirytował się. Co się dzieje z twoją pamięcią? Do Forda przy 10. ulicy. Do teatru.
Och, prezydent chce zobaczyć pannę Keen. W teatrze miała wystąpić ta słynna angielska aktorka.
Dzisiaj wieczorem. Wydaje mi się, że pan Lincoln uważa takie pokazywanie się za pewnego rodzaju obowiązek służbowy. Całkowicie zignorował wszystkie ostrzeżenia, natomiast Grant ich posłuchał. Był bardzo zadowolony, wyjeżdżając z żoną pociągiem do New Jersey.
Stanton podszedł do okna z rękami splecionymi z tyłu.
To był dziwny dzień. W czasie tego długiego posiedzenia tyle samo czasu poświęciliśmy na omówienie ostatniego snu prezydenta, co na przedyskutowanie niezbędnych działań w celu odbudowania Unii.
Dziwne sny Lincolna były częstym tematem plotek krążących po Waszyngtonie. Który tym razem? Spytał Stanley, bo niektóre sny się powtarzały.
Łódź, odparł Stanton, wyglądając przez okno. Łódź, na której widzi siebie. Twierdzi, że te sny ma zawsze w przededniu jakichś wielkich wydarzeń. Przed Antietam śniła mu się łódź, przed Gettysburgiem także. Ciekawe, że potrafi dokładnie opisać tę łódź, natomiast nie wie, dokąd płynie. Daleko przed nim rozciągał się ciemny, niewyraźny brzeg. To jego własne słowa.
Wrócił do biurka. Nie wydaje mi się, żeby przyszłość była czymś niewyraźnym. Zauważył Stanley, kiedy sekretarz usadowił się w fotelu.
Wojna się skończyła.
To już było faktem, chociaż armia generała Johnstona jeszcze pozostała w polu gdzieś w obu Karolinach.
To, co nas czeka, to przede wszystkim okres rekonstrukcji oraz prawdopodobnie, w każdym razie ja na to liczę, karania rebeliantów. Tak, jasno sprecyzowane kary.
Powiedział Stanton. Stanley uśmiechnął się. Sam z największą przyjemnością pomógłby wymierzać stosowne kary byłym właścicielom niewolników. Pośpiesznie przejrzeli dokumenty, które przygotował. Stanton robił notatki. Te akta mają być przeniesione tutaj, tamte obowiązki przydzielone tam.
Stanleyowi bardzo odpowiadało to, że sekretarz się śpieszył i był niecierpliwy.
Dzięki temu mógł opuścić biuro 2 godziny wcześniej niż przypuszczał. Oczywiście powinien był wrócić do domu, a jednak... Mimo tłoku w mieście wybrał się do Jimmy Canary. Okazało się to złym pomysłem.
To nie był dobry dzień na igraszki.
Kochanka od razu zaczęła zrzędzić. Może wziąłbyś mnie gdzieś dzisiaj, kochanie? Nie musimy iść tam, gdzie jest tylu pijanych ludzi. Chciałabym zobaczyć sztukę u Forda. Już nie występowała na scenie. Oddawała się lenistwu i wydawaniu pieniędzy, które dostawała od Stanleya. Mówią, że prezydent ma się pojawić z żoną w loży rządowej. Wiesz, nigdy jeszcze nie widziałam pani Lincoln. Czy jest tak gruba, jak ludzie mówią? I ma oczy jak paciorki?
Tak, jest straszna.
Odparł zły, że nie może korzystać z ciała kochanki.
Nie mógłbyś dostać biletów?
Już jest za późno. A jeżeli nawet bym je zdobył, to i tak spędzilibyśmy większość czasu wciśnięci w tłum. Spocilibyśmy się w dusznym teatrze, a sztuka Toma Taylora jest stara i marna. Nie byłby to przyjemny wieczór. I w dodatku nudny.
Wydawało się, że perwersyjna natura przyniosła czarną wiosnę. Wszechwładna była czarna krepa, znak żałoby, na każdym rękawie i w prezydenckiej ławce w kościele prezbiteriańskim przy York Avenue, na marmurowych fasadach publicznych gmachów. Sklepy pozostały dłużej otwarte, żeby sprzedawać czarny materiał na metry i na kupony. Zamachowiec Booth uciekł.
Stanton oświadczył, że całe południe musi zostać oskarżone. Nawet Grant mówił o skrajnie surowych krokach odwetowych.
W ramach przygotowań do pogrzebu, który miał się odbyć w środę, właściciele sklepów pasmanteryjnych zaopatrzyli je w żałobne szarfy, owinięte w czarny materiał laski, czarne kokardy, czarne kotyliony. W każdym oknie był portret prezydenta. Na rogach ulic stały grupy oszołomionych, płaczących murzynów. Uwolnieni jeńcy Konfederacji odwracali płaszcze lub wyrzucali je w obawie, że zostaną zlinczowani. Wczesnym rankiem we wtorek, posługując się specjalną przepustką wystawioną przez sama Stauta, Virgilia mogła przedrzeć się przez 2 rzędy oczekujących żałobników, co było przywilejem dyplomatów i urzędników państwowych. Dzięki temu udało się jej dostać do wschodniego skrzydła Białego Domu. Kolejka ludzi, którzy chcieli pożegnać prezydenta, była niewyobrażalnie długa. Strażnik powiedział Virgilii, że na zewnątrz stoi około 15 000 ludzi. Większość będzie zawiedziona, gdy zapadnie noc, ponieważ zwłoki prezydenta miały być wystawione na widok publiczny tylko tego jednego dnia. Zbudowany z drewna katafalk pokryto czarnym jedwabiem. Czerń kontrastowała z bielą baldachimu z wytłoczonymi srebrnymi gwiazdami i liśćmi koniczyny, ozdobionego srebrnymi sznurami z chwostami. Na srebrnej tabliczce wyryto napis: Abraham Lincoln, 16. prezydent Stanów Zjednoczonych. urodzony 12 lutego 1809, zmarły 15 kwietnia 1865. Czarne draperie pokrywały niemal każdą plamkę innego koloru, które zwykle ożywiały ten pokój. Tafle wszystkich luster w czarnych ramach przesłaniała biała tkanina. Virgilia, czekając na swoją kolej na pomalowanych na czarno schodach prowadzących ku prawej stronie trumny, ściągnęła jedną czarną rękawiczkę, potem drugą i poprawiła czarną żałobną suknię. W końcu nadeszła jej kolej. Powoli minęła oficera, który stał na baczność u nóg zmarłego. Drugi zajmował miejsce przy głowie i w skupieniu spojrzała na twarz Abrahama Lincolna. Wszystkie zabiegi kosmetyczne właściciela zakładu pogrzebowego nie zdołały nadać tej twarzy mniej surowego, mniej żałosnego wyrazu. Virgilia przyszła tu z czystej ciekawości. Przyglądała się ciału na wpół przymkniętymi oczami. Ten człowiek był dla wszystkich zbyt wyrozumiały, zbyt łatwo wybaczał. Był jednak zbyt groźny dla ludzi o nieposkromionych ambicjach, takich jak Sam Stout czy Tad Stevens. Niedawno zaprzysiężony prezydent Andrew Johnson nie stanowił podobnego zagrożenia. Sam uważał go za tempaka. Zdążył już z Benem Wade'em i kongresmenem Dewsem złożyć Johnsonowi kurtyłazyjną wizytę. Opowiadał Virgilii, że Wade bardzo dyplomatycznie wyłożył, czego on i jego zwolennicy oczekują po nowym lokatorze Białego Domu. Panie Johnson, dzięki Bogu, że pan jest tutaj, powiedział podobno Wade. Lincoln był zbyt delikatny, by rozprawić się z tymi przeklętymi rebeliantami. Teraz dostaną to, co im się należy. Gdy trwało polowanie na Wilkesa Bootha, nawet politycy o umiarkowanych poglądach i wszystkie gazety na północy oskarżali południe o zamach. Niektórzy zarzucali przy tym prezydentowi Konfederacji Davisowi, że to on był inspiratorem spisku. Nasz intelektualny przeciwnik, ginąc, przyczynił się do powodzenia naszej sprawy, wyznał Virgilii z radością Sam Stout. Teoria o spisku bardzo ją zaintrygowała, lecz jej własna wersja różniła się nieco od tej, która była powszechna. Booth nie działał sam. W zmowie z nim byli także inni. Niejaki Payne lub Payne włamał się do domu sekretarza Sewarda tego samego wieczoru, kiedy zamordowano Lincolna, i z pewnością zasztyletowałby go, gdyby nie to, że w porę interweniowali syn sekretarza i pielęgniarz. W spisku maczało palce wielu ludzi. Czy Booth był jedyną sprężyną całej grupy? Czy może do zabójstwa skłonił go jakiś radykalny republikanin, licząc na nieuchronność rezultatu, który oto leżał jak na dłoni? Możliwość ponownego krzyku o krew południa. Nie było to nieprawdopodobne. Virgilia wiedziała jednak, że prawda nigdy nie zostanie odkryta. Lecz nie miała ona większego znaczenia w świetle tego, co stało się w ciągu kilku ostatnich dni. Zwyczajni obywatele domagali się takich kar, za jakimi od dawna opowiadali się politycy z frakcji Sama Stouta.
Proszę pani, zechce się pani przesunąć.
Wiele osób czeka, powiedział cicho woźny stojący przy pośpiesznie pomalowanych na czarno krzesłach, na których siedzieli dziennikarze. Jego szept skierował uwagę ludzi na Virgilię, co wprawiło ją w zakłopotanie. Najchętniej by mu ostro przygadała, ale to nie było odpowiednie miejsce do urządzania scen. Poza tym była zadowolona. Widok martwego prezydenta wcale jej nie przygnębił. Program frakcji Sama mógł być teraz zrealizowany bez przeszkód. Ta jedna kula wystrzelona w teatrze zmieniła nastawienie większości mieszkańców północy. Także chcieli tego samego, czego domagał się jej kochanek. Virgilia rzuciła woźnemu pogardliwe spojrzenie i majestatycznym krokiem ruszyła ku stopniom wiodącym w dół. Obejrzała się i z trudem powstrzymała przed uśmiechem. Sam miał rację. Ten prawnik z północnoamerykańskiej prerii po śmierci przysłużył się krajowi bardziej niż kiedykolwiek za życia. Zamach na niego był błogosławieństwem.
Teraz dalsza część informacji. Przedsiębiorca z Miami chce kupić Nord Stream 2. Uważa, że przejęcie gazociągu leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Stephen Lynch, amerykański przedsiębiorca z Miami, stara się kupić gazociąg Nord Stream 2, uszkodzony w 2022 roku w wyniku sabotażu, powiadomił dzisiaj dziennik Wall Street Journal. Lynch uważa, że przejęcie gazociągu odpowiada interesom Stanów Zjednoczonych w perspektywie długookresowej i zwiększa szanse na pokój w Ukrainie. Lynch domagał się w lutym bieżącego roku od resortu finansów Stanów Zjednoczonych licencji, która pozwoliłaby mu na podjęcie rozmów z podmiotami kontrolującymi Nord Stream 2. Jeśli władze Szwajcarii zdecydują, że kontrolująca gazociąg spółka z tego kraju, która złożyła wniosek o upadłość, zostanie wystawiona na aukcji, to Lynch, mając licencję, będzie próbował ją kupić, poinformował Wall Street Journal. Dziennik dotarł do listu pracowników Lyncha adresowanego do Departamentu Finansów Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorca musi uzyskać zgodę Waszyngtonu na prowadzenie takich rozmów, ponieważ podmioty kontrolujące Nord Stream 2 są objęte amerykańskimi sankcjami. Lynch od 2 dekad prowadzi interesy z Rosją, a podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej silnie wspierał obóz prezydenta elekta Donalda Trumpa, przypomina Wall Street Journal. Zakup Nord Stream 2 byłby największą szansą dla Amerykanów i Europejczyków na zapewnienie sobie kontroli nad bezpieczeństwem energetycznym Starego Kontynentu do samego końca ery paliw kopalnych, powiedział Lynch na jednym z wywiadów w mediach. W liście przesłanym przez prawników Lyncha zaznaczono, że w styczniu w ramach szwajcarskiej procedury dotyczącej wniosku o upadłość ma zapaść decyzja, czy Nord Stream 2 zrestrukturyzuje swój dług. Pracownicy przedsiębiorcy oceniali, że są na to małe szanse, dlatego aktywa spółki prawdopodobnie zostaną sprzedane. Zdaniem amerykańskiego biznesmena, wraz z końcem wojny Rosji z Ukrainą, Niemcy, podobnie jak Rosja, będą chcieli przywrócić Nord Stream 2 do użytku niezależnie od tego, kto będzie jego właścicielem, czytamy w Wall Street Journal. Znajomi współpracownicy Lyncha podzielają zdanie przedsiębiorcy o Nord Stream 2 i sądzą, że może on zrealizować swój cel. Jednym z argumentów przytaczonym przez osoby z kręgów biznesmena jest to, że Lynch zdołał w przeszłości przejąć wiele rosyjskich podmiotów. W 2022 roku uzyskał licencję od resortu finansów na zakup szwajcarskiej części Sier Banku, która została objęta sankcjami przez Stany Zjednoczone. Jednocześnie gazeta zwróciła uwagę na głosy apelujące o ostrożność wobec zamiarów Lyncha. Część osób bliskich sprawie przekazała Wall Street Journal, że istnieją podejrzenia o zbyt bliskie kontakty przedsiębiorcy z Moskwą. W 2007 roku w londyńskim sądzie złożono pozew cywilny przeciwko Lynchowi i kilku innym inwestorom za udział w ustawionej aukcji, podczas której zakupili oni akcje rosyjskiego giganta paliwowego Yukos. Sąd odrzucił zarzuty i przekazał, że podczas trwania postępowania Lynch i inni inwestorzy byli szczerzy i współpracowali. Zgodnie z informacjami Wall Street Journal, Lynch zdeklarował swoim znajomym, że jest w stanie przejąć, cytuję, za grosze Nord Stream 2, wyceniany na $11 miliardów. Biznesmen sądzi, że wielu inwestorów nie będzie chcieć brać udziału w aukcji ze względu na skomplikowane uwarunkowania geopolityczne tej inwestycji. Dlatego zaangażowani będą zapewne pochodzić z krajów utrzymujących bardzo bliskie relacje z Rosją, takich jak Chin, które działają wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, przekazał dziennik. Pewna grupa amerykańskich senatorów oraz urzędnicy w resorcie finansów i Departamencie Stanu zostali powiadomieni o planach Lyncha, przekazał Wall Street Journal. Lyncha otacza grono ludzi, którzy go wspierają, a jednym z nich jest wieloletni dyplomata i przyjaciel przedsiębiorcy Lee Wałoski. Zgadza się on, że zakup Nord Stream 2 leży w interesie Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Nord Stream 2 był jedną z kluczowych inwestycji energetycznych Rosji. Gazociąg biegnący po dnie Morza Bałtyckiego, którego długość liczy 1234 km, łączy Rosję i Niemcy. Inwestycja została ukończona, ale nie rozpoczęto eksploatacji rurociągu, ponieważ 24 lutego Kreml rozpoczął pełnoskalową inwazję na Ukrainę. We wrześniu 2022 roku Nord Stream 1, oddany do użytku w 2011, a także Nord Stream 2 uległy uszkodzeniu w wyniku 2 eksplozji. Według śledztwa Wall Street Journal za sabotaż były odpowiedzialne ukraińskie służby specjalne wspierane przez władze Polski.
jeszcze nigdy tak jak dziś. Nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem.
Kraków, hej, now, gra. Tak wita mnie, patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem.
Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Barbara Ilnicka, zapraszając jednocześnie do wysłuchania jutrzejszego programu, który prowadzi Majko Blicharz o godzinie 11. Ja z Państwem spotkam się ponownie w niedzielę o godzinie 12.30. Życzę przyjemnego popołudnia i bardzo udanego weekendu. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.